Podobno pan wie, kiedy będzie koniec świata.
Koniec świata będzie wtedy, jak będzie dzień, w którym nie będzie już wieczora, choć był ranek, albo też będzie na przykład wieczór, po którym nie będzie już ranka. Ja nie wiem, kiedy będzie koniec świata. Ja wiem, że on kiedyś będzie i to też jest myśl, która napawa mnie jako człowieka starającego się być wierzącym, jednak jakąś nadzieją i radością, dlatego że nie mam wrażenia, że ten świat jest najlepiej skonstruowany, że uda nam się przez nas i że uda nam się go szybko poprawić, nas w nim poprawić.
Ale ja wiem, kiedy będzie koniec świata, bo pan o tym mówił. Mówił na spotkaniu w Choroszczy, w odniesieniu jeszcze do książki, której wtedy nie było, a już teraz jest Boskie Zwierzęta. I jest tu kontekst mięsny,
No
więc
tak,
proszę w kontekście mięsnym
to jest
wyjaśnić, kiedy będzie ten koniec.
jedna z przepowiedni, że on będzie wtedy, jeżeli statystyczny Chińczyk zechce jeść o pół kilo więcej wieprzowiny w ciągu miesiąca. No rzeczywiście jest tak, że nadkonsumpcja mięsa zabija nasz świat pod wieloma względami. Musimy coś z tym zrobić. To jest jeden z wymiarów, na których musimy coś zrobić, bo tak jak musimy opanować się z używaniem wody, z używaniem prądu, z używaniem środków komunikacji, z konsumpcjonizmem, kupowaniem kolejnych rzeczy o coraz niższej jakości, obniżonej trwałości, że trzeba było kupować kolejne. Tak musimy też coś zrobić z jedzeniem mięsa, dlatego że nie da się uniknąć konstatacji danych, które wyraźnie pokazują, że rolnictwo przemysłowe, które rozwija się również w Polsce teraz bardzo szybko, odpowiada za tyle emisji gazów cieplarnianych, co cały transport na świecie, więc to są olbrzymie wartości, które należałoby trochę zbić. Bez straty tak naprawdę dla własnego komfortu, dlatego że my dzisiaj w XXI wieku, żyjąc w Polsce, naprawdę możemy ograniczyć liczbę mięsnych posiłków do kilku w tygodniu, kupując mięso lepszej jakości, rzadziej je jedząc, rozbudowując dietę w kierunku, o którym FAO i WHO mówią, że to kolorowy talerz, że znajduje się na nim mnóstwo różnych produktów zawierających różne potrzebne nam substancje.
Czy pan już zrezygnował w całości z mięsa?
Ryby tylko jem. Od jakichś 6 lat nie jem już mięsa żadnej postaci poza mięsem ryb, ale też jem je coraz rzadziej, także myślę, że prędzej czy później skończy się to odstawieniem również ryb. Nie wiem, czy dojdę do punktu, w którym zdecyduję się odstawić nabiał i mleko, które też budzą jakieś wątpliwości, ale moje, ale też mam takie podejście, że trzeba rzeczy robić w swoim tempie i trzeba robić je nie na hura, bo jak się robi na hura i za dużo się chce naraz, to się to zwykle kończy tym, że się nic nie zrobi.
Podobno pana mama zastanawia się właśnie w kontekście ograniczenia jedzenia mięsa, gdzie popełniła błąd wychowawczy i nie wie po lekturze Boskich Zwierząt, co gotować ojca, który przeczytał książkę, nie wie, co przygotować na obiad.
Mamo, pozdrawiam cię serdecznie, natomiast, no nie, moja rodzina, tak samo rodzina mojej żony, to są rodziny, w których je się mięso, natomiast zauważyłem też wpływ tej książki taki, że, ale też i moich poglądów pewnie, które no nie mogą uniknąć ich prezentowania, również rodzinnych, że tego mięsa je się mniej, znacznie mniej. Bardzo się pilnuje tej różnorodności pokarmów, więc myślę, że to jest jakiś wpływ. Ja dostałem bardzo wiele, powiem setki, może nawet więcej głosów po tej książce, że przeczytałem, przestałem jeść mięso. Fajnie, jak ktoś przestanie, bo to nie jest nam potrzebne. Nie uzasadnia nic tego, żebyśmy jedli w naszych warunkach, tak? No, ja rozumiem, pracuję też w Afryce. Tam czasami jest tak, że to jest jedyne rzeczywiście źródło białka. Nie można nic innego wyhodować, nie urośnie, taka jest gleba, taki jest klimat. Ale my możemy zdecydować się na coś innego, więc po co, jeżeli nie muszę zabijać, po co zabijać? Nawet krowę, nawet świnie. No, jeżeli nie muszę, to po co? Dla 2 minut, dwóch sekund przeżuwania i smaku, który będę miał na języku, więc to się nie broni. Widzę też, że to nie chodzi o to, żeby wszyscy nagle zrezygnowali ze wszystkiego, tylko żeby ograniczyć. Więc ja z tych zmian, które u mnie w domu zaszły, też się bardzo cieszę i mam nadzieję, że my kiedyś też dojdziemy do takiego punktu, w którym też i przemysł spożywczy, i przemysł mięsny zrozumie, że my nie chcemy, my, którzy mówimy ograniczajcie, żeby oni zbankrutowali, żeby polski rolnik zbankrutował, hodowca, tylko żeby sprzedawali nam, produkowali, hodowali i sprzedawali tak, jak my chcemy, to, co dla nas jest zdrowe, to, co służy też kolejnym pokoleniom, bo w rolnictwie bardzo wyraźnie widać tym właśnie przemysłowym, z którego my tak chętnie korzystamy, bo przecież gdybyśmy korzystali z czegoś innego, no to oni by nam coś innego produkowali. Widać brak tej solidarności międzypokoleniowej, że my dzisiaj dla naszych szyneczek, kurczaczków i różnych innych rzeczy zużywamy wodę i powietrze, które jest własnością naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Dla naszych 2 sekund smaku. To jest problem etyczny, który się w tym znajduje.
W książce Boskie Zwierzęta przywołuje pan książkę Ralfa Fuchsa Zielona Rewolucja, że nie można mieć dwóch rzeczy naraz z czystego sumienia w stosunku do zwierząt i codziennej porcji mięsa.
No bo nie można, no bo to żyjemy w świecie, który zabija ponad 70 miliardów zwierząt rocznie, 12 miliardów tych zwierząt od razu trafia do kosza jako przeterminowana żywność, żywność zdaniem sieci handlowych niepełnowartościowa. Nie można mieć czystego sumienia, bo ta hodowla, która dzisiaj jest hodowlą przemysłową i która tłumaczy, że inaczej ludzie umrą z głodu, jeżeli nie będą tak hodować, jest wysoce kosztowna. Jeżeli chodzi o zachowanie nasze w stosunku do zwierząt, które to zwierzęta są pozbawione możliwości realizowania swoich naturalnych odruchów, nie mają kontaktu praktycznie, choćby, no nie wiem, kurczaki na fermach, farmach przemysłowych żyjące 32 dni nie mają kontaktu z niczym, co można by uznać za normalne.
I w piekarniku mają więcej miejsca
niż... Więcej miejsca niż za życie. Chodzi o to, żeby po prostu jak najszybciej wyhodować, zarżnąć i mieć z tego pieniądze, zmonetyzować to. To nie jest ten kontrakt, na który zezwolił nam ze stworzeniem stwórca. To nie mamy prawa zabierać tym, którzy mają tak mało. Jest coś w tym starym żydowskim powiedzeniu, że jeżeli chcesz zjeść kurczaka, to powinieneś żyć nim 3 dni pod jednym dachem. Zobaczyć, że w nim istotę żywą. I jeżeli od tego zależy twoje życie, masz prawo moralne zabić zwierzę, masz prawo zabić je, jeżeli marzniesz i nie ma innej możliwości okrycia się, jeżeli potrzebujesz pokarmu, żeby podtrzymać swoje życie czy swoich bliskich, to w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Natomiast my, jak powtarzam po raz piąty, nie jesteśmy na tym etapie. A uparcie sobie powtarzamy, że jesteśmy. Że jeżeli nie byłoby tej taniej wędliny 3 razy dziennie, to umarlibyśmy z głodu. No, pokolenie moich pradziadków jadło mięso 3-4 razy w roku, może odrobinę częściej. Natomiast mięso też było drogie, było rarytasem, było delikatesami, ale ludzie wspaniale radzili sobie z tymi roślinami, które mamy na miejscu na co dzień. My żyjemy w kraju, w którym mamy rośliny strączkowe, w którym mamy ziemniaki, z których można wyczarować cuda. Przecież dzisiaj możesz zrobić wszystko ze wszystkiego, co rośnie. Tej zieleniny jest tyle. Co więcej, my już tak dużo wiemy o żywieniu człowieka, że wiemy też, że można spokojnie zbudować kompletną dietę we wszystkie potrzebne składniki przy pomocy roślin. Olbrzymia jest presja rynku, olbrzymia jest presja biznesu, natomiast ja cały czas mówię, słuchajcie, my naprawdę nie chcemy waszego bankructwa. My chcemy, żebyście sprzedawali nam coś innego, żebyście spróbowali chociaż urozmaicić waszą ofertę, dlatego że na przykład jeżeli jedna z polskich firm mięsnych wypuszcza pasty roślinne testowo na rynek, jeżeli wielkie koncerny mięsne na świecie inwestują, a inwestują, o tym piszę też w książce, w roślinne burgery, które można też w Polsce zjeść, są znakomite, na przykład już Beyond Burger, o którym piszę z zachwytem w tej książce, że jeszcze nie jest dostępny w Polsce, już jest dostępny w Polsce, bo to się stało ostatnio, kiedy wielki koncern robiący nabiał, produkujący przetwory z nabiału, inwestuje w zamienniki mleka roślinne. Więc widać, że tu rośnie rynek. Oczywiście, że rośnie też cały czas spożycie mięsa, zwłaszcza drobiowego w Polsce. Tu się nic nie zmienia. I wieprzowiny też, natomiast ja myślę, że ta świadomość w nas też będzie rosła, że uświadomimy sobie, że akurat jedzenie mięsa jest niezwykle kosztowne, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o środowisko, jeżeli chodzi o nasze własne zdrowie, i serdecznie zachęcałbym i tych, którzy je produkują, i tych, którzy je jedzą, żeby przemyśleli sobie dobrze swoją strategię i rynkową, i zdrowotną na najbliższych 10 czy 20 lat, bo jeżeli mamy dane WHO, że jeżeli spożywa się 50 gram przetworzonego mięsa czerwonego codziennie, no to ryzyko raka jelita grubego wzrasta 18%, no to na koniec dnia my zapłacimy ten rachunek. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy go płacić, dlaczego nie moglibyśmy spróbować jeść inaczej, jeżeli człowiek potrzebuje, dorosły moich rozmiarów, potrzebuje 50-60 gram białka w ogóle dziennie, jakiegokolwiek roślinnego, zwierzęcego, więc trzeba po prostu zacząć uważać na to, co jemy, jak żyjemy, co kupujemy, jak robimy.